Bracia i siostry, oczywiście współczynna od tamtego zboru, jak też od innych zborów, Białogardu, Gryfic, Świdwina, przywozimy wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jakoś tak trudno znaleźć miejsce na kazalnicy dla pastorów tego zboru. Razem z bratem Andrzejem, jak patrzyliśmy, usługiwaliśmy w czasie tygodnia modlitwy, to w styczniu. Od tego czasu, powiedzmy, ciągle mieliśmy gości, ale zacnych gości, to jest dla nas korzyścią, że kaznodzieje nas odwiedzają i mogą nam służyć Bożym Słowem. Ja dzisiaj chcę mówić na temat miłosierdzia. To będzie temat, bądźcie miłosierni, taki temat dzisiejszego kazania, bo w Piśmie Świętym mamy polecenie, aby być miłosiernymi. Oczywiście może nie dokładnie wiemy, co to oznacza, ani też gdybyśmy chcieli posilić, czy też chcielibyśmy wysilić się na jakąś definicję, moglibyśmy różne definicje wymyślać, ale chcę powiedzieć prosto. Właściwą miarą miłosierdzia jest być tak miłosiernym, jak nasz Bóg. A więc o takie miłosierdzie chodzi, jakim darzy nas nasz Bóg. W Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, 36 werset jest powiedziane: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I to jest polecenie. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. To słowa samego Jezusa Chrystusa i myślę, że kiedy Pismo Święte kieruje do nas jakieś polecenie, jakąś zachętę, to oznacza, i chyba się wszyscy z tym zgodzimy, że brakuje nam tego, o czym to polecenie czy ta zachęta mówi. Te braki odnoszą się do wielu cech naszego charakteru i w naszych zachowań, ale w tym również do braku miłosierdzia, czy też do okazywania miłosierdzia. Dlatego dziś chciałbym, abyśmy przyjrzeli się sprawie praktykowania miłosierdzia przez każdego z nas. Oczywiście nie byłoby potrzeby mówić o tym, gdybyśmy rzeczywiście byli miłosierni, tak jak nasz Bóg jest miłosierny, ale doskonale wiemy, że nie jesteśmy takimi, i to musimy przyznać, że być może daleko nam do tego wzoru, daleko nam do takiego miłosierdzia, jakie Bóg okazuje człowiekowi, a przecież mamy polecenie, bądźcie miłosierni. W jaki sposób? Tak, jak Ojciec wasz jest miłosierny w stosunku do was. Wyjaśnijmy to, bracia i siostry, na samym początku, że Bóg nasz jest miłosierny. On stanowi wzorzec wszelkiego miłosierdzia, dlatego jest to ważne, aby o tym pamiętać i ciągle sobie to przypominać. W niektórych systemach religijnych Bóg przedstawiany jest jako ten, który z lubością karze człowieka za każde jego przewinienie. Dlatego takiego Boga należy się bać, takiego Boga należy unikać, panicznie się bać, by go nie urazić, by nie popaść w jego ręce, bo przecież jest strasznym Bogiem, który potrafi odpłacić za sprawiedliwością, za to, co czynimy, i należy go wtedy skutecznie przebłagać, a jego gniew należy jakby ułaskawić, uśmierzyć odpowiednimi ofiarami. Wiecie, kiedy czytam Stary Testament, jestem przerażony, że ludzie w ogóle mogli to robić i to nie czynili tylko ludy tamte, które nie znały Boga, czynili to Izraelici również. Mianowicie czytamy o Bogu Molochu, który żądał ofiar. Kto z nas pamięta, jakie to miały być ofiary? Z własnych swoich dzieci. A więc okrutny Bóg Moloch, któremu należało na ołtarzu złożyć ofiarę z własnego swojego dziecka. I ludzie to robili, bo bali się Boga, bo takiego Boga się bali. Chrześcijanie jednak mają tą świadomość, że oprócz tego, że Bóg nasz jest Bogiem sprawiedliwym, to trzeba mocno podkreślić, Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, to jest jednocześnie też Bogiem miłosiernym. Bóg nasz jest Bogiem miłosiernym. Oczywiście ktoś mógł zauważyć, że sprawiedliwość kłóci się z miłosierdziem. O tym będziemy mówić nieco później, ale chyba nie mamy żadnej wątpliwości, bracia i siostry, że co chodzi o naszego Boga, że nasz Bóg jest Bogiem miłosiernym. Setki wersetów biblijnych Starego i Nowego Testamentu wciąż o tym mówią. Dla przykładu chciałbym kilka podać. Na przykład z 5 Księgi Mojżeszowej, z 4 rozdziału, werset 31. Co tam czytamy? Gdyż Pan, Twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym, nie opuści Cię ani Cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami Twoimi, które im zaprzysiągł. Dalej w drugim Kronik, 30 rozdział, 9 werset, druga jego połowa brzmi: albowiem litościwy i miłosierny jest Pan Bóg wasz i nie odwróci od was swego oblicza, jeśli się do Niego nawrócicie. W psalmach jest mnóstwo tych wersetów. Wybrałem tylko jeden z psalmu 103, wersetu od 8 do 10 jest powiedziane: miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci, nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Znamy takiego Boga? Jakże to dobrze, kiedy mamy tą świadomość, że takim Bogiem miłosiernym jest nasz Bóg, nie takim, który żąda ofiary z naszych dzieci, czy jakiekolwiek innych ofiar, ale Bogiem, który jest Bogiem wszelkiego miłosierdzia. W Nowym Testamencie mamy również poświadczenie o tym, że nasz Bóg jest miłosierny, jest nazwany nawet Ojcem Miłosierdzia. Apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, drugim liście do Koryntian, pierwszy rozdział, werset trzeci: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociech. Natomiast ewangelista Łukasz dodaje: a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Co w zasadzie oznacza miłosierdzie? Co w zasadzie oznacza miłosierdzie? Kiedy słyszę osobiście słowo miłosierny, natychmiast przypomina się historia miłosiernego Samarytanina, prawda? To ten zlitował się nad pobitym przez zbójców i porzuconym na drodze człowiekiem. Ów Samarytanin rzeczywiście okazał miłosierdzie temu biedakowi, ale my musimy przyjrzeć się temu, co to takiego jest owe miłosierdzie. Słownik języka polskiego powiada: miłosierdzie to jest współczucie okazywane komuś czynami, to jest litość. Myślę, że w biblijnym zrozumieniu słowo miłosierdzie to uczucie daleko wykraczające poza współczucie i litość, choć niewątpliwie takie nastawienie serca ono zawiera. Ostatecznie, widząc biedaka, bracia i siostry, można mu współczuć, można okazać mu litość, można nawet go wspomóc, ale można to zupełnie zrobić bez uczucia miłości i prawdziwego pochylenia się nad jego problemem. Na przykład z obowiązku albo też z ludzkiej przyzwoitości. Tak możemy pomagać i mówimy, że to jest miłosierdzie. Pomóc komuś w potrzebie wcale nie oznacza jeszcze miłosierdzie. Kiedy czytamy o Bogu miłosiernym, to najczęściej to słowo spotykamy w towarzystwie takich cech jak miłość, miłościwość, łaskawość, dobrotliwość, życzliwość, chęć przebaczenia itd., itd. Co więcej, biblijne miłosierdzie jest porzuceniem należnej sprawiedliwości, niedochodzeniem do swoich praw, czy szukaniem należnej odpłaty, nie mówiąc już o chęci zemsty, czy też mściwości. I piękny przykład takiego miłosierdzia znajdujemy w historii Izraela na pustyni. To, że Pan Bóg tolerował ten niewdzięczny, wiecznie niezadowolony, wiecznie buntujący się i szemrzący naród, to tylko jest miłosierdzie, miłosierdzie Boże. Tak pięknie to pisał prorok Nehemiasz. Chciałbym kilka wersetów z tej księgi przeczytać, z 9 rozdziału, poczynając od wersetu 17, bo on mówi właśnie o tym przykładzie Izraela na pustyni. Uchylali się od posłuszeństwa, nie pomnąc na cuda, jakie czyniłeś z nimi. Owszem, usztywnili swoje karki i wpadli na pomysł, aby wrócić do swojej niewoli w Egipcie. Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym, więc ich nie opuściłeś. Nawet gdy uczynili sobie lanego cielca, mówiąc: to jest Twój Bóg, który Cię wywiódł z Egiptu, i popełnili wielkie bluźnierstwa, Ty dla wielkiego swego miłosierdzia nie opuściłeś ich na pustyni. Słup obłoczny nie odstąpił od nich w dzień, prowadząc ich po drodze, ani słup ognisty w nocy, oświetlając im drogę, której mieli iść. Dałeś im swego dobrego ducha, aby ich pouczał. Twojej manny nie odjąłeś od ich ust i wodę im dałeś, gdy byli spragnieni. Przez 40 lat utrzymywałeś ich na pustyni tak, że niczego im nie brakowało. Odzienia się im nie zdarły i nogi ich nie napuchły. Bynajmniej to nie jest koniec tych wszystkich błogosławieństw, o których wspomina prorok Nehemiasz. Czytajmy w domu do końca ten rozdział. A ze zdumieniem będziemy oglądać miłosierdzie Boże nad Izraelem. Bóg mógł postąpić sprawiedliwie z tym narodem. Mógł odpłacić im za ich niegodziwość. Mógł płacić im za te wszystkie bluźnierstwa, które wypowiadali i których się dopuszczali. Ale Bóg zamiast odpłacić im sprawiedliwością, wybrał miłosierdzie, aby ustawicznie się nad nimi litować. Czy zasługiwali na to? Absolutnie nie. Ale natura Boga jest taka, że On nie tylko jest sprawiedliwym Bogiem, ale jest Bogiem wszelkiego miłosierdzia, jest Ojcem miłosierdzia. Popatrzmy na jeszcze jeden z wielu obrazów Bożego miłosierdzia. Oto do Jezusa przyprowadzono kobietę. Kobietę przełapaną na jawnym cudzołóstwie. Znamy tą historię. Jest zapisana ona w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. Uczeni w piśmie i faryzeusze powiadają tak. Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? Ty zaś co mówisz? Sprawiedliwość wypływająca z Bożego zakonu domagała się śmierci tej niewiasty. Zasłużyła na nią. Była winna ukamienowania bez żadnego miłosierdzia. List do Hebrajczyków jeszcze raz tę prawdę potwierdza. Potwierdza tę prawdę sprawiedliwości Bożej. Czytamy tam bowiem, kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Tak mówi zakon. Nie ma miłosierdzia. Jeśli złamałeś prawo, to bez miłosierdzia cię osądzą na podstawie dwóch albo trzech świadków. W przypadku tej niewiasty świadków było aż zanadto, było ich wielu. Oskarżało ją wielu czcigodnych i sprawiedliwych w oczach ludzi notabli tego miasta. Jak sądzimy, dlaczego w końcu ta niewiasta nie została ukamienowana? Wielu z nas odpowie, nikt nie jest bez winy, dlatego też nikt nie mógł porzucić na nią kamieniem. Wszyscy od najstarszego do najmłodszego, wejrzawszy swoje serce, odwrócili się na pięcie i odeszli, pozostawiając kamienie. Czyż tak? Niezupełnie. Nie dlatego, że nikt nie znalazł się, który byłby z grzechu, ta niewiasta została ocalona. Została ocalona dlatego, że Jezus okazał jej miłosierdzie. Jezus okazał tej niewieście miłosierdzie. To On, jako ten, który jest bez winy i bez grzechu, powinien według zakonu wymierzyć sprawiedliwość, ale wybrał miłosierdzie. Dlaczego to zrobił? Jakub później napisze o tym, a wierzę, że to była dewiza też Jezusa Chrystusa i też dewiza, która powinna nas cechować. Miłosierdzie góruje nad sądem. Miłosierdzie góruje nad sądem. Pomyślmy teraz o nas, o każdym z nas. Gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie Boże miłosierdzie nad nami? Apostoł Paweł potrafi to docenić i za każdym razem podkreślał to, tak jak w liście do Tymoteusza pisał tak. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Jezusowi Chrystusowi, Panu naszemu, za to, że uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, mimo że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, niewierze. Czy mamy zatem, bracia i siostry, lekceważyć sprawiedliwość Bożą? Nie, ale będąc świadomi swojej grzeszności, winniśmy prosić o miłosierdzie i litość naszego Pana. Psalmista Dawid tak pięknie woła do Boga, Panie, nie karcz mnie w gniewie swoim i w zapalczywości swojej nie karcz mnie. Zmiłuj się nade mną, bo jestem słaby. A dalej wyznaje, gdyby Pan nie był mi pomocą, dawno leżałbym w krainie milczenia. W psalmie 25, werset 6 i 7 powiada, pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieków. Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj, przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie, przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie. Gdyby nie Boża łaska, gdyby nie Boże miłosierdzie, któż mógłby ostać się przed Nim? Możemy dziś dziękować Bogu za Jego miłosierdzie nad nami. Ale jestem przekonany, bracia i siostry, i to chcę dzisiaj wyraźnie podkreślić, że Bóg nie tylko oczekuje wdzięczności nam za okazane miłosierdzie nad nami. On chce znacznie coś więcej od nas. Dlatego też o tym dzisiaj mówimy. On chce, byśmy na Jego wzór względem również innych okazywali miłosierdzie. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec jest wasz miłosierny. Czytaliśmy słowa samego Jezusa na początku naszych dzisiejszych rozważań. Pozwólcie, że przypomnę jeszcze jedną historię, jaką opowiedział Pan Jezus Chrystus. Zapisana jest ona w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, wersetach od 23 do 35. Jest to historia pewnego króla i znamy ją, który chciał zrobić obrachunek ze swoimi sługami. Kiedy przywołał jednego ze sług, okazało się, że ten jest ogromnym dłużnikiem wobec króla. Był winien królowi 10 tysięcy talentów. To naprawdę ogromna suma. Bibliści obliczają, że wynosiła ona na dzień dzisiejszy około 350 milionów złotych. Taka kasa. Potrafimy sobie wyobrazić? Chcielibyśmy chociaż taką premię, jaką dostali ci, którzy na euro tam służyli, prawda? 1 300 000, a tutaj ten sługa był mu winien 350 milionów złotych. Ogromna suma, nie do wyobrażenia. I co czytamy w tej historii? A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i z dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Nie wiem, jak on to chciał zrobić, ale tak przynajmniej mówił. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Niesamowicie. Darował mu cały dług. To aż niemożliwe, a jednak. Król okazał mu swoje wielkie miłosierdzie. Czy na tym kończy się ta historia? Nie, ona ma dalszy swój ciąg i swoje smutne zakończenie. Otóż ten człowiek, któremu tak wiele darowano, spotyka chwilę później innego sługę, który akurat jemu był winien 100 denarów. To suma około 700 złotych, czyli 1 500 000 części długu, jaki został darowany mu przez króla. Jak wyglądało to spotkanie? A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Taki bywa człowiek. Takim jestem ja. Takim jesteś ty. Każdy z nas. W stosunku do siebie oczekujemy miłosierdzia ze strony Boga. W stosunku zaś do bliźniego oczekujemy, że będzie wymierzona mu sprawiedliwość. Dla siebie pragniemy miłosierdzia, dla innych pragniemy sprawiedliwości. To jednak tak nie działa. To jednak tak nie działa. W rezultacie ten niewdzięcznik musiał stanąć jeszcze raz przed królem. Wtedy przywołał go Pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się Pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Jaki morał z tej historii? Czego Jezus chciał nauczyć nas przez opowiadanie tej historii? Apostoł Jakub pisze: nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Co mówi Jezus? Popatrzmy na werset 35. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. W modlitwie pańskiej, czasem nieświadomie, więc prosimy, i domagamy się tego, by Bóg przebaczył nam tak, jak my przebaczamy naszym winowajcom. Czyż nie tak? Tak wygląda modlitwa pańska? I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. O czym to świadczy? Prosimy wręcz Boga. Boże, Ty odpuść nam nasze winy tak, jak my przebaczamy. Niech to będzie Twoja miara. Tak jak ja przebaczę, Ty mnie sam osobiście też przebacz. Nie chciałbym takiej sprawiedliwości. Bóg nas jest jednak miłosiernym. Dlatego też dalej powiada, bo jeśli nie odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski, a jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Według nauki Jezusa miłosierdzie wiąże się z postawą, o której mówi werset 37-38, wiersz 6 rozdziału Ewangelii Łukasza. Tam jest czytamy takie słowa. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane, miarę dobrą, natłoczoną, poczęsioną, przepełnioną dadzą za nadrze wasze, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Co czytamy tutaj w Bożym Słowie? Nie sądźcie, nie potępiajcie, odpuszczajcie, bo wtedy sami doświadczycie takich rzeczy. Pan Jezus Chrystus powiada, nie sądźcie, abyście byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką im wam odmierzą. To nic innego, jak to Boże prawo siewu i zbioru. Pamiętacie ten werset listu do Galacjan, nie tak dawno go studiowaliśmy, 6 rozdział, werset 7. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. I chciałbym, abyśmy to mocno pamiętali. Kiedy domagamy się sprawiedliwości, a każdy ma z nas taką tendencję, żeby to było sprawiedliwe, sprawiedliwe sądzenie, prawda, drugiego człowieka. Kiedy domagamy się sprawiedliwości, to znaczy, że chcemy i my być sprawiedliwie osądzeni. Jeśli domagasz się sprawiedliwości według zakonu i te ziarna rozsiewasz, to będziesz żął w swoim życiu sprawiedliwość według zakonu. Jeśli rozsiewasz miłosierdzie, będziesz żął miłosierdzie. To rzęcie zawsze jest większe niż zasiew. Zbiory są zawsze większe niż siew. Stokrotnie otrzymasz to, co posiałeś. Zasiałeś wiatr, powiada Biblia, zbierzesz burzę. Siejesz nieprzebaczenie, zbierzesz nieprzebaczenie. Tak jest Boże prawo. Dlatego też Biblia zachęca nas do okazywania miłosierdzia. Kazanie na górze, pewnie pamiętamy ten werset z błogosławień z Bożych. Pan Jezus Chrystus powiedział tak. Błogosławieni miłosierni. Dlaczego? Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Dla Jezusa sprawiedliwość jest dobra, ale miłosierdzie jest lepsze. On powiedział nawet, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. I od swoich dzieci oczekuje, że będą do Niego podobni, że będą Jego charakteru, że będą miłosierni tak, jak On jest miłosierny. W ostatniej księdze Starego Testamentu, czyli u proroka Zachariasza, znajdziemy taki tekst. Tak mówi Pan zastępów, wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie. Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich. Nie zamyślajcie w swoich sercach nic złego jeden przeciwko drugiemu. Lecz oni nie chcieli słuchać, odwrócili się ode mnie plecami, zatkali swoje uszy, aby nie słyszeć, zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan zastępów posyłał do nich przez swojego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego Pan zastępów wybuchł wielkim gniewem. Tak, możemy chcieć to czynić, miłosierdzie, możemy też nie chcieć tego czynić. Możemy zatwardzić swoje serce i nie okazywać miłości i miłosierdzia. Ale czy chcielibyśmy do takich ludzi należeć? Jestem pewny, że nie chcielibyśmy, że na to pytanie zdecydowanie odpowiemy nie, nie chcę do takich ludzi należeć. Co możemy dzisiaj zrobić, jeśli jesteśmy zranieni, jeśli jesteśmy pobici, kiedy czujemy się wykorzystani? Co możesz zrobić, jeśli ktoś oprzeć się z tobą brutalnie, niesprawiedliwie, skrzywdził cię, wyśmiał cię, niesłusznie oczernił, zdradził cię, porzucił cię jak śmieć? Co możesz jej zrobić? Powinien poprosić siostra Agnieszka, by jeszcze raz swoje świadectwo powiedziałem. Co należy zrobić? Co należy zrobić, aby być człowiekiem wolnym? Aby być człowiekiem wolnym. To znaczy miłosierdzie. To znaczy miłosierdzie. Jeśli pytamy, co należy zrobić, to po pierwsze, należy przyjść do Boga takim, jakim człowiek jest, z całym swoim bólem i wylać go przed Panem. Słowo Boże powiada, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Tylko On, jedynie On może pomóc rozwiązać każdy ból i pomoże znieść każdy ból twojego serca. Jeśli przyjdziesz szczerze z Nim do Boga, to po pierwsze. Po drugie, jeśli sam zawiniłeś, to również stań przed Bogiem. To nie jest tylko tak, że ktoś nas krzywdzi. My też krzywdzimy innych. Jeśli sam zawiniłeś, sam stań przed Bogiem, wyznając Mu swoje grzechy, wtedy dostąpisz miłosierdzia. Bóg bowiem powiada, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Po trzecie, módl się za tych, którzy cię krzywdzą. Czy to jest łatwo? Czasem mówimy, no, żeby to znikło z mego życia, to już, żebym do tego nigdy więcej nie wracał. Ale to też usłyszeliśmy dzisiaj w świadectwie Agnieszki. Módl się za tych, którzy cię prześladują, którzy cię krzywdzą. Jezus powiada, ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciołów waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. To niezwykle trudno modlić się za kogoś, kto robi nam krzywdę. Ale tak wymaga od nas Boże Słowo. Bóg miłosierny pamięta o tych, którzy Jego krzywdzą. A też i my mamy pamiętać w modlitwie o tych, którzy i nas prześladują. Po czwarte, Słowo Boże powiada, błogosławcie, nie przeklinajcie. Piękna rada. Błogosławcie, nie przeklinajcie. Na to zostaliście powołani, aby błogosławić. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie, mówi list do Rzymian, 12 rozdział, werset 4. Błogosławcie. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, ale nie przeklinajcie. Bądźcie daleko od tego. Okazywanie komuś miłosierdzia nie musi być wymuszonym obowiązkiem. Wcale nie musi to być tak, że jestem przymuszony do tego, ale mogę robić to z serca, zamiast przeklinać takiego człowieka. Zamiast mu urągać, mogę mu błogosławić. I nie dlatego, błogosławię ci, prawda? Bo ty mi źle zrobiłeś. Nie, ja jestem inny, jestem lepszy, błogosławię ci. Ale z całego serca odpuścić, modlić się za niego, a też i temu człowiekowi błogosławić. I to wcale nie musi, jak powiedziałem, być naszym wymuszonym obowiązkiem. Może to być naszym przywilejem. Ba, może to być naszym zwycięstwem. Dlatego też Słowo Boże w liście do Rzymian pokazuje nam i mówi nam, kto okazuje miłosierdzie, niech czyni to z radością. Niech czyni to z radością. Nie mogę tego zrozumieć, bracia i siostry. Jak można z radością jeszcze takiemu człowiekowi odpłacać za to, co mi złego uczynił? A jednak mamy takimi być. Takim nas naucza Boże Słowo. I to jest piękne. Kiedy możemy tę naukę wziąć dla naszego serca i kiedy możemy prosić dzisiaj Boga, Boże, tak jak Ty mi okazałaś miłosierdzie, tak jak mi przebaczyłeś wiele moich występków, wiele moich błędów, wiele moich potknięć, wiele moich grzechów, tak ja chcę odpuszczać tym, którzy żyją wokół mnie, aby być wolnym, aby nie przeklinać, ale by błogosławić, a w tym wszystkim by być radosnym przed obliczem Pana. Niech Pan nam w tym dopomoże. Amen.